not travel into areas affected.
I hospitalized in critical condition.
Yes.
Prezydent Andrzej Duda odpowiedział w sprawie procesu karnego pastora Pawła Chojeckiego, redaktora naczelnego telewizji Idź Pod Prąd, który przez sąd pierwszej instancji został skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności. Między innymi właśnie za znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy, a także obrażenie uczuć religijnych katolików. Wyrok nie jest jednak prawomocny, pastor zapowiedział odwołanie. Czy Andrzej Duda wstawił się za pastorem Chojeckim? O tym za chwilę w telewizji Idź Pod Prąd. Eunika Chojecka, zapraszam. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A także obrońca pastora Chojeckiego, mecenas Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej. Witam cię serdecznie.
Dzień dobry, ale na dzisiejszym spotkaniu nie jako obrońca, tylko jako Andrzej Turczyn, który bardzo lubi, gdy jest wolny.
Okej. Pismo z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy zostało wysłane właśnie w sprawie procesu pastora Pawła Chojeckiego. W imieniu Kancelarii Prezydenta Dudy podpisała je sekretarz stanu Małgorzata Paprocka. Prezydent RP nie będzie składał oświadczeń lub ocen we wnioskowanym przez pana mecenasa zakresie oraz formie. Andrzeju, jaki zakres oraz forma interesowała obrońcę pastora Pawła Chojeckiego, jeśli chodzi o odpowiedź prezydenta Andrzeja Dudy w jego procesie, w procesie karnym pastora Chojeckiego?
Historia pouczała albo dawała taką myśl, najnowsza historia, że pan prezydent Duda wypowiadał się na temat tego, czy artykuł 135 Kodeksu Karnego powinien być lub nie. Gdy nie był prezydentem, gdy był kandydatem na prezydenta, gdy prezydentem był znienawidzony Bronisław Komorowski i była afera antykomor, to pan nie prezydent Andrzej Duda niepokoił się o stan demokracji w Polsce i skazywanie za takie rzeczy jak antykomor. Gdy pan prezydent już Andrzej Duda już był prezydentem, no to wtedy jeszcze jego za pośrednictwem przedstawiciela kancelarii pana prezydenta, no już tak mniej stanowczo, ale jeszcze wypowiadano poglądy, że no coś z tym przepisem trzeba by było zrobić. No więc bazując na tych wiadomościach z nieodległej historii, obrońca Pawła Chojeckiego zwrócił się do pana prezydenta z pytaniem, no, żeby zajął stanowisko. No, z historii nieodległej istniało podejrzenie, że pan prezydent może mieć jednak przekonanie takie, że nie ma potrzeby karania kogoś, kto wyraża w ostrych słowach, stanowczych słowach swoją krytykę wobec pana prezydenta. O to pytał, według mojej najlepszej wiedzy, obrońca Pawła Chojeckiego.
Oczywiście Andrzej Duda w 2012 roku, kiedy prezydentem był Bronisław Komorowski, dla klubu Gazety Polskiej w Krakowie mówił tak: to jest ogromny problem. Wymiar sprawiedliwości wymaga zmian, bo nie może być tak, że człowiek, który założył stronę internetową krytykującą prezydenta, myślę tutaj o antykomor.pl, idzie do więzienia, jest szykanowany, aresztowany, skazany, a bandyci chodzą na wolności i się śmieją. Tak, bo są wyroki uniewinniające. To mówił Andrzej Duda. Co było na tej stronie antykomor.pl? Chodziło głównie o gry Komor Killer czy Komor Shooter, w których strzelało się do karykatury Bronisława Komorowskiego i jego żony różnymi przedmiotami, w tym fekaliami, i były jeszcze różne zdjęcia i fotomontaże. A Andrzej Duda właśnie o tej stronie mówił we wrześniu 2012 na Twitterze: antykomor został skazany wyłącznie za znieważenie Bronisława Komorowskiego. Mamy dyktaturę nad ludzi z Platformy Obywatelskiej. Wstyd za WS, czyli wymiar sprawiedliwości. Pastor Paweł Chojecki, jak to jest, że w twojej sprawie prezydent Andrzej Duda, 2021 rok, no nie będzie odpowiadał, nie będzie ani cię bronił, ani cię nie bronił, po prostu macie w głębokim poważaniu, można tak to spuentować. A jeśli chodzi o twórcę...
No, gdyby tak napisał, to bym nie miał nic przeciwko
twórcę
temu.
Twórcę strony antykomor.pl mówił o nadludziach z PO, o dyktaturze i wstydzie wymiaru sprawiedliwości. Dlaczego zmienił zdanie?
W rzeczywistości
w sprawie jest 135 artykułu.
Jest to takie wskazanie wymiarowi sprawiedliwości, żeby ścigać i skazywać. Przypominam, że zanim prezydent Duda odpowiedział w mojej sprawie, to jeden z dziennikarzy, oni akurat tak pytają o pana Żulczyka, a nie pytają o mnie, nie? No to taką mają przypadłość, no to już ja nie wiem, jakieś takie półkule mózgowe tam, tylko jedna funkcjonuje. W każdym bądź razie prezydent Duda ponad miesiąc temu został zapytany o to samo.
Kwiecień tego roku.
Tak, o to samo w przypadku pana Żulczyka. No i też w podobnym duchu odpowiedział dziennikarzowi.
Jakub Żulczyk, pisarz, scenarzysta, który nazwał prezydenta Dudę debilem, i prezydent Duda już zmienił zdanie w sprawie tego artykułu o zniewadze prezydenta. W polityce są pewne granice kultury bycia, poza którymi polityka przestaje być polityką, a język przestaje być normalnym językiem i staje się rynsztokiem, przejawem nienawiści, woli sponiewierania drugiego człowieka. Uważam, że to przekroczenie granic, wszelkich granic i jakiejkolwiek przyzwoitości. I dodał prezydent Duda, to nie jest kwestia znieważenia pana Andrzeja Dudy, tylko to kwestia również tego, że to urząd prezydenta, wobec którego jest pewien szacunek obowiązkowy.
Właśnie to jest dwie różne sprawy, ale najpierw jeszcze wrócę do tej pierwszej. Andrzej Duda miał okazję pokazać się, no, że jest takim trochę lepszym człowiekiem niż jest powszechnie postrzegany. No, ale nie skorzystał z tej okazji ani w przypadku pana Żulczyka, ani w moim przypadku. Te jego tyrady o tym obrażaniu ludzi, no nijak się mają do tego, że w swojej kampanii prezydenckiej wykorzystał wręcz celowo rozbudzanie nastrojów przeciwko LGBT. Także no, tutaj wypowiada takie piękne słowa, ale sam dla swoich celów politycznych podsycał nienawiść do pewnej tam grupy Polaków. Można się z nimi zgadzać, można się nie zgadzać, można ich lubić, można ich nie lubić. No ale są tacy ludzie, a on swoją kampanię wyborczą zbudował właśnie na nienawiści do tych ludzi, na podżeganiu napięć w tym obszarze społecznym, żeby część takiego konserwatywnego społeczeństwa, szczególnie starszego, no jednak ruszyła do urn wyborczych, że oto Andrzej Duda uratuje Polskę przed zalewem LGBT. Także widać, że zarówno w tym wymiarze honorowym, jak i w tym wymiarze tych napuszonych deklaracji jest to zwykłe pustosłowie. Ale jest tu sprawa ważniejsza. Jest tu sprawa ważniejsza. Proszę państwa, kto jest suwerenem w Rzeczpospolitej Polskiej?
Andrzeju?
Ale ja pytałem obywateli, bo Andrzej to wie, naszych widzów.
Ale
kto
myślę,
jest suwerenem?
Ale
warto się, bo
nie każdy obywatel to wie.
Wiecie, ten przepis, jak to zaraz wykażemy i jak to twierdzi prezydent Duda, jego kancelaria, pochodzi z czasów feudalnych, z czasów tutaj nawet rzymskich, czy z czasów późniejszych średniowiecznych. I wtedy rzeczywiście suwerenem był król. Pan i władca. I wtedy rzeczywiście taka, w zależności od ustroju, czy albo boska cześć mu się należała, albo półboska, że tam jest pomazańcem Bożym i tak dalej, i tak dalej. W Konstytucji, ja sobie wczoraj sprawdzałem, stoi jak wół, że prezydent absolutnie nie jest suwerenem narodu. Absolutnie nie jest suwerenem narodu. Nie jest suwerenem Polski, to nie jest król. Wiecie, kto jest suwerenem w Rzeczpospolitej Polskiej? Sprawdźcie sobie w Konstytucji. Suwerenem jest naród polski, który sobie wynajmuje w ramach wyborów jakichś ludzi do realizowania pewnych zadań urzędniczych. I tyle.
Wejdę ci w słowo. Andrzeju, jednak w piśmie, które otrzymał obrońca pastora Pawła Chojeckiego od kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, tak, możemy przeczytać. Artykuł 135 Kodeksu Karnego jest zamieszczony w rozdziale 17. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Przestępstwa przeciwko państwu zaliczane są do kategorii najbardziej podstawowej kategorii deliktów opisywanych we wszystkich ustawach karnych, począwszy od prawa rzymskiego. Panie mecenasie, o czym to świadczy? Co ten przepis mówi o polskim kodeksie karnym? Czy co ta odpowiedź z kancelarii prezydenta mówi o tych ludziach, którzy nami rządzą?
No ja nie wiem, co mówi o nich, bo to mi tam trudno powiedzieć, chociaż może. Moim zdaniem, bo tak mogę powiedzieć, jako obywatel RP, pomyślałem sobie, że no, skoro uzasadnieniem dla istnienia przepisu artykułu 135 mają być czasy rzymskie oraz czasy później jeszcze wieków średnich, no to ja odbieram to, że uzasadnieniem dla istnienia przepisu polegającego na tym, żeby zagwarantować szczególną cześć głowie, tak zwanej głowie państwa, czyli kiedyś królowi, cesarzowi, inaczej mówiąc feudałowi, są podstawy i fundamenty feudalne. No, jak to dzisiaj wypowiedziałem na głos to zdanie, no to sam się zdziwiłem, no ale chyba nie ma innego wniosku. Wydaje mi się, że na podstawie tych okoliczności, o których mówimy, można wyprowadzić przekonanie, że szanowni nasi władcy, trzeba by się już tak do nich zacząć zwracać, mają podejście takie feudalne, że oni są feudałami, panami feudalnymi, a my jesteśmy ich poddanymi i musimy im oddawać nabożną cześć. No, nabożną albo jakąś tam inną, kodeksową, no to tam różnie. Sprowadza się to dokładnie do tego samego. My mamy być uniżeni, oni są wyniesieni i mają to wyniesienie, to nasze podporządkowanie mieć zagwarantowane przeróżnymi regulacjami. Czy to tak powinno być? No moim zdaniem nie, bo to rzeczywiście jest tak, że to nie pan prezydent Duda jest najważniejszy, tylko ja i każdy po kolei obywatel tego kraju jest najważniejszy. To nie pan prezydent Duda jest najważniejszy. To my, jako naród, jako Polacy, my jesteśmy najważniejsi. Państwo istnieje i państwo ma sens po to, żeby nam było dobrze, żeby to nam się wygodnie żyło, żeby to nam oddawano, no nie wiem czy cześć, no ale no żeby nam się żyło dobrze. Państwo polskie, między innymi państwo polskie, nie może istnieć i nie może mieć jakiegoś takiego nawet fragmentu uzasadnienia swojego istnienia, no że no, jak się nie oddaje czci jakimś ważnym przedstawicielom władzy, no to wtedy dopuszczamy się jakiegoś naruszenia podstawowych interesów Rzeczpospolitej. Jeżeli kodeks karny jest tak skonstruowany, a wydaje się, że jest, no nie ma co do tego, znaczy nie wydaje się, tylko jest tak skonstruowany, no to moim zdaniem trzeba sobie powiedzieć prawdę. Mamy w tym zakresie kodeks karny sformułowany na fundamentach feudalnych. Nie udało nam się dotychczas, pomimo czasów oświecenia, różnych wielkich na kartce napisanych nazw, że Polska, że suwerenem jest naród, pomimo tego wszystkiego to jest wszystko wiedza kartkowa. Taka, znaczy wiedza, gwarancje napisane na kartce, a gwarancje takie rzeczywiste, czyli że mamy tą cześć oddawać albo nie oddawać cześć, tylko zachowywać tą cześć niemalże nabożną w stosunku do naszych feudalnych panów, no to już nie wynika tylko z kartki, tylko z bata, który dzierży w ręku prokurator.
W tym piśmie, które otrzymał obrońca pastora Pawła Chojeckiego z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, czytamy właśnie o czci przynależnej prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Należy zauważyć, że przedmiotem ochrony obejmowanym przepisem artykułu 135 Kodeksu Karnego nie jest osoba piastująca aktualnie urząd prezydencki, czyli nie osoba Andrzeja Dudy, ale generalnie cześć przynależna prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
Ale pytanie... ja się wypowiadałem nie o urzędzie prezydenta, tylko Andrzeju Dudzie i jego bardzo małych cechach charakteru i zachowaniach. No to jak to rozdzielić?
Uważaj, co mówisz w tym momencie.
No ja wiem, tu sąd powiedział, że będzie mnie teraz wychowywał, żebym się tu jakoś nawrócił. Czy jak to tak powiedział sąd? Żebym
opamiętał
się i panowie, on tu tak mnie wychowa.
Czy nie, no, nie należy... Nie wiem, co sąd powiedział, to nie ma znaczenia, ale musisz pamiętać o tym, że krytyka musi być ograniczona.
A najlepiej, żeby krytyki nie było. Czy możemy...
No, tak sąd nie, tak sąd,
tak
nie,
sąd nie powiedział.
Nie, ale ja mówię, jak najlepiej by było. Ja nie mówię, co sąd powiedział, tylko cytuję tutaj chyba Czesia z Rejsu, który bardzo jasno ujął, jak powinna w państwie wyglądać, w państwie socjalistycznym, jak powinna wyglądać krytyka. Czy mogę poprosić Czesia z Rejsu na chwilę, żeby nam wyjaśnił te złożone zagadnienia konstytucyjne?
Za chwilę,
mamy,
tak? Za chwilę będziemy,
Czesia?
No za chwilę będziemy
Czesia
mieć ten materiał.
No to jeszcze
ale
chwilę,
rzeczywiście...
poczekaj, bo jeśli mogę. Tu w tym piśmie tej pani, nie wiem jaką ona tam funkcję, bardzo ważną.
Sekretarz stanu,
sekretarz
w Kancelarii
stanu, to jest tak jak
odpowiednik
ministra, zdaje się.
Dokładnie.
To bardzo tu nas tak potraktowali poważnie. Zobaczcie, że ten przepis, czyli to, że nie można tam znieważać głowy państwa czy prezydenta Dudy, to on ochrania takie wartości jak porządek publiczny, a w niektórych sytuacjach może godzić nawet atakowanie, czyli chroni bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Czyli jak ktoś powie Duda coś tam, to godzi w bezpieczeństwo Rzeczpospolitej. Jeśli bezpieczeństwo Rzeczpospolitej oparte jest o takie fundamenty, no to nie mamy Rzeczpospolitej. Przypominam, że w Stanach Zjednoczonych, a to jest najpoważniejsze, najpotężniejsze państwo świata, przynajmniej jak na razie, to na prezydenta można powiedzieć, co się chce i jakoś Stany Zjednoczone nie upadają z tego powodu. Patrzcie, a Polska może upaść.
I również prezydent Stanów Zjednoczonych jest chyba najpotężniejszym prezydentem na świecie.
Ale Czesia mamy.
Krytyka musi być ograniczona. To rzeczywiście mówiliście o cytacie z wyroku, z tego uzasadnienia ustnego wyroku na Pawle Chojeckim. A teraz Czesio z Rejsu kontra biegła również w sprawie procesu pastora Pawła Chojeckiego, na podstawie opinii której został między innymi skazany. Wracamy za chwilę.
Msza jest w papiestwie największą i najstraszliwszą obrzydliwością. Stała się przed wszystkimi innymi papieskimi bałwochwalstwami największym i najokazalszym z nich. Poza tym ów ogon smoczy, a mam na myśli mszę, zrodził wszelakie obrzydliwości i bałwochwalstwa.
Katolicy, jeśli nie wiecie, a to się już niewielu dzisiaj mówi, każda msza, w której bierzecie udział, to jest bluźnierstwo przeciwko Bogu.
Wskazywałam w swojej ekspertyzie na bardzo wczesne, bo zawierające się w tekstach Marcina Lutra wypowiedzi, bardzo krytyczne w stosunku do Kościoła, do hierarchii, do sakramentów także, do kultu świętych. To nie są rzeczy, które można uznać za obrazę uczuć religijnych. To jest zwykła debata. Różnica polega na tym, że pan Paweł Chojecki ma prawo nie wierzyć i nie uznawać tych objawień, ani tego, co tam się stało. Ale nie ma prawa obrażać uczuć tych, którzy w to wierzą.
Każdy może, prawda, krytykować. A mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki, panie, to nikomu tak nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie.
Czekamy na wasze pytania, a także komentarze. Piszcie na czacie na YouTubie oraz z hashtagiem IPPTV na Twitterze, na Facebooku. W drugiej części będziemy, mam nadzieję, na nie odpowiadać.
Jak już dotknęliśmy tej feudalnej ochrony, jaką ma dzisiaj prezydent w Polsce, zarówno za pomocą samego przepisu, jak i widać za pomocą orzecznictwa. No bo do tej pory przepis był, ale nawet poprzedni, znienawidzony przez część tą prawicowo-katolicką, prezydent Komorowski, no mówił, że nie chce, żeby go w ten sposób egzekwować. No to ja Państwu przeczytam, jakich zdań nie można wypowiadać zdaniem lubelskiego sądu, żebyście tu szczególnie apel do dziennikarzy i publicystów. Zobaczcie, czego nie wolno od dzisiaj, nie wiem, czy to już jest linia taka powszechna, to może Andrzej powie, ale sąd ogłosił, że na przykład takich opinii nie mogą publicyści, dziennikarze nie mogą wypowiadać. Już abstrahuję od mojej działalności jako pastora i tych wypowiedzi religijnych, chociaż cały początek tego wywodu uzasadnienia to był właśnie co wolno, a czego nie wolno mówić o Kościele rzymskokatolickim, ale tym zajmiemy się w przyszłości w odrębnym programie. Teraz no, informacja dla publicystów we wszelkich mediach, nawet takich, którzy się wypowiadają w internecie. Ja powiedziałem tak, że prezydent Duda jest strażnikiem interesów Moskwy czy Berlina. Jest agentem śpiochem. Został nam sprzedany jak G w błyszczącym papierku. Że prezydent reprezentuje interesy Ubekistanu. Takich rzeczy nie wolno mówić, tak mnie informuje lubelski sąd. Później przekręca cały kontekst wypowiedzi, bo ja mówiłem, że prezydent Duda zdradził księdza Popiełuszkę i pamięć o nim, a sąd tak tu sugeruje, jak ja bym chciał obrazić księdza Popiełuszki. No to bardzo brzydki zabieg, ale najśmieszniejsza rzecz jest taka, że sąd mówi, że popełniłem przestępstwo, mówiąc, mały świetlik, raczej z kibla świetlik, bo światło to coś dobrego znaczy. Uważajcie, bo to zdanie, ogólnie ono wyrwane z kontekstu i w ogóle jest bez sensu w tym kontekście, nie? Znaczy tak wyrwane, a jeśli się spojrzy na cały kontekst, ono w ogóle nie dotyczy prezydenta Dudy, tylko takiego, że tak powiem, publicysty, Wiktor Świetlik chyba on się nazywa. A sąd to pokazuje jako dowód mojego przestępstwa w uzasadnieniu. Że nie można też powiedzieć o Dudzie, skompromitowany człowiek pozbawiony zdolności honorowych u Polaków. No to teraz co można powiedzieć o urzędującym prezydencie? To pytanie do dziennikarzy.
Wracając do prezydenta Bronisława Komorowskiego, on rzeczywiście zachował się inaczej niż prezydent Andrzej Duda w sprawie strony antykomor.pl, wymierzonej, no, można powiedzieć, przeciwko niemu. Powiedział tak, podkreślał, że sprawa nie została wszczęta z jego inicjatywy i przyjmuje, że jako osoba publiczna jest narażona na tego rodzaju satyrę. Nawet jeśli ona przekracza granice dobrego smaku, ale osobiście nie czuje się urażony i respektuje wyrok sądu, który zapadł w pierwszej instancji. Mówił o tym stanowisku prezydenta sędzia Feliniak.
Sędzia, to zdaje się było uniewinnienie.
Dokładnie. Tak? Sąd drugiej instancji umorzył, zaraz powiem dokładnie, jak się skończyła ta sprawa, ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czy nałódzki, sąd apelacyjny umorzył wątek znieważenia prezydenta Komorowskiego przez twórcę portalu antykomor.pl. Sąd złagodził mu także karę za sfałszowanie legitymacji studenckiej i zaświadczeń lekarskich. To jest ten wyrok, czyli... Jak, Andrzeju, oceniasz? Prezydent Komorowski zgadzał się na satyrę. Prezydent Andrzej Duda, no widać, że zmienił zdanie.
To ja nie wiem, czy zmienił zdanie. Może nie miał nigdy takiego, jakiego wcześniej mówił, a może ma słabe poczucie humoru. To mnie tam trudno jest to ocenić. Ja bym chciał powiedzieć troszkę coś innego. Teraz mi się tu udało znaleźć wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten wyrok został wydany na gruncie sprawy francuskiej. Tam chodziło o to, że jakiś obywatel napisał hasło umieszczone na plakacie do prezydenta: spieprzaj ty żałosny fiucie. Tak dokładnie napisał. No i tam władze krajowe to tam uznawały, że to jest znieważenie prezydenta i tak dalej, a Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że z uwagi na to, że to była krytyka o charakterze politycznym, bo tam z okoliczności sprawy to wynikało, dotyczyło to, wypowiedział ją człowiek, który był zaangażowany w jakiś sposób politycznie, I tam z powodów różnych innych, że to nie była krytyka taka czysto osobista, tylko związana jakby z działalnością publiczną prezydenta. I na tej podstawie sąd uznał, Międzynarodowy Trybunał uznał, że stosowanie sankcji karnej przez właściwe władze było nieproporcjonalne do realizowanego celu, a tym samym nie było niezbędne w demokratycznym społeczeństwie. No i to jest to, co mniej więcej wczoraj komentowałem, że zawężają nam się w Polsce granice wolności słowa, bo jak widzicie, europejskie organy znacznie szerzej, ale to znacznie szerzej wyznaczają granice wolności mówienia i to jest dla mnie niepokojące, a już problem poczucia humoru pana prezydenta to jest mi tutaj trudno oceniać, nie znam osobiście, więc nie wiem. Natomiast to, co mówię, to już jakby nie wzbudza we mnie żadnego poczucia humoru, ani żadnej ironii, ani żadnej wesołkowatości, tylko wzbudza we mnie pewien nawet niepokój, bo rzeczywiście po tym wczorajszym orzeczeniu myślę, że czas na to, żeby się gryźć w język, jak chcecie coś powiedzieć.
Sędzia, przynajmniej tak w tej spisanej wersji uzasadnienia wyroków sąd tak się wypowiada. Sąd widzi nadzieję, że oskarżony opamięta się, że nawet jeśli będzie chciał wypowiadać pewną krytykę, czyli raczej nie powinienem chcieć, rozumiem, ale że jeszcze tam jakieś takie prawo do krytyki będę miał, że nawet jeśli będzie chciał wypowiedzieć pewną krytykę pod adresem Kościoła katolickiego osób, które praktykują, to musi ważyć słowa. To jest to, co Andrzeju powiedziałeś. Teraz każdy, kto będzie chciał skrytykować, tu akurat jest przedmiotem tej oceny sądu Kościół katolicki i osoby praktykujące, katolicy, będzie musiał ważyć słowa. Nie? To jest bardzo, myślę, takie, jakby to powiedzieć, coś dziwnego w naszej debacie publicznej, bo wiecie państwo, co innego jest napisać list do kogoś, co innego jest udzielić wywiadu, który później się, jak to się mówi, jaka to jest nazwa tego procesu dziennikarskiego, że się daje do zatwierdzenia. No, takie słowo tam jest jakieś, zaraz tu mi pewnie ktoś pomoże, że daje się to do sprawdzenia, myśli się i tak dalej. Co innego jest program na żywo, co innego jest kazanie, kiedy mówisz w emocjach, kiedy jest jakaś debata publiczna, kiedy ludzie działają, że tak powiem, mają ułamek sekundy na dobór słowa, czy dobór zdania, czy określenia i tak dalej. To wtedy nie jest tak łatwo, nie? Tu moi krytycy, to siedzą gdzieś tam w wygodnych fotelach, nagrywają i powiedzą, a nie on, tu tak. No to dobrze, to się zamieńmy i ja będę was cenzurował, zobaczymy, ile wygaw popełnicie. Także tu zobaczcie, że praktycznie taka debata na żywo, a także kazalnictwo w Polsce teraz jest objęta tym przepisem, musisz ważyć słowa.
I wczoraj zapytaliśmy właśnie o tę wypowiedź Andrzeja Turczyna w sprawie ustnego uzasadnienia wyroku na pastorze Pawłem Chojeckim, posła Dobromira Sośnierza z Konfederacji. Prosimy jego wypowiedź i wracamy za chwilę. Senat Andrzej Turczyn, obrońca pastora Pawła Chojeckiego, powiedział, że po tym wyroku nadejdą czasy, gdzie nie będzie można mówić to, co się myśli, i że sędzia ograniczył wolność wypowiedzi tym wyrokiem. A jak na pana wpłynął wyrok 8 miesięcy ograniczenia wolności dla pastora Pawła Chojeckiego za słowo?
Jest to z całą pewnością ograniczenie wolności słowa. Martwi mnie to, że w takim kierunku idziemy. No nie jest to oczywiście jedyny przejaw, bo cenzura postępująca na portalach społecznościowych, która nie jest uwarunkowana wprawdzie przepisami państwowymi, ale staje się nawet na co dzień bardziej dokuczliwa niż te przepisy, jest również kolejnym elementem tej układanki. No jeśli w takiej sprawie można zarobić taki wyrok, to jest to martwiące, zwłaszcza w kontekście tego, że już niedługo możemy się spodziewać jakiejś ofensywy w kierunku właśnie penalizowania tak zwanej mowy nienawiści, co mową nienawiści jest każda forma, no to jest po prostu wypowiedzi, które nie podobają się lewicy, tak, tak można to najbardziej ogólnie zdefiniować. Sam. Jeśli do tego dojdzie, no to spodziewam się, że to ostrze wymiaru sprawiedliwości może być skierowane również w tym kierunku, więc tym bardziej taki precedens tutaj ustanawiający taką surową karę za, no, za wyłącznie wypowiedzi, za którymi tam nie szło żadne naruszenie zasady samoposiadania przez kogokolwiek, no jest martwiące, tak.
Całość naszej rozmowy z Dobromirem Sośnierzem dzisiaj o godzinie 18. Drodzy Państwo, tutaj poseł Sośnierz podnosi kolejną kwestię, o której już mówiliśmy, że skoro dzisiaj katolicy będą ścigać za słowa dotyczące ich kościoła czy ich samych, to jutro ich będą ścigać ci, którzy się z nimi nie zgadzają, czyli właśnie ci politycy ze strony lewej, czy właśnie przedstawiciele środowisk homoseksualnych, i jakby ten miecz obróci się przeciwko nim. Andrzej Tuczyn, dlaczego te środowiska katolickie są tak krótkowzroczne? Dlaczego prezydent Andrzej Duda
nie odstąpi? Środowiska katolickie są krótkowzroczne?
Proszę, cięcie! No, cięcie, wycinać! No przecież nie można tak mówić.
No
przecież
nie wiem,
obrażasz,
no, w tym momencie
osoby wyznania
nie wiem.
Katolickiego.
W tym
Andrzeju,
momencie
no nie wiem.
Nie miałam
czy ja
takiej
mam
intencji.
Czy to wolno tak powiedzieć, czy nie?
Nie wiem, bo przepis jest gumowy. Wszystko się w niego,
dobra,
jak się okazuje.
Mamy program, do widzenia. No żartuję. No zobaczcie. Nie ma debaty o ważnych sprawach, jeśli w ten sposób zostaje ona ograniczona. Nie można już niczego powiedzieć, bo wszystko można jak guma z majtek być podciągnięte pod jakiś paragraf. Chcecie takiej Polski? Czy chcecie, żeby ostatni zgasił światło?
Andrzeju, wczoraj rozmawialiśmy właśnie na ten temat również z przedstawicielem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, mecenasem Michałem Harą, który jednak był na stanowisku, stał na stanowisku, że te artykuły, czy o znieważaniu prezydenta, czy o obrazie uczuć religijnych, są zasadne, ale musimy bardziej, lepiej skupić się na orzecznictwie sądowym, żeby sędzia dobrze orzekał. Tylko pytanie, czy jeżeli przepis jest tak niekonkretny, mętny, jak mówił profesor Kilian, to jest on zasadny i powinniśmy się tylko skupiać na sędzim, czy jest może katolikiem, czy jest ateistą, czy protestantem, no i według swojego światopoglądu nas skaże lub nie?
No ja się nie zgadzam z takim podejściem, bo to, no, no co miałem pana sędziego zapytać, czy on jest katolikiem i czy jego światopogląd ma wpływ na to, jaki wyda wyrok? No co najmniej bym się źle czuł z takim pytaniem, a i odpowiedź pewnie by się nie pojawiła. Ja ogólnie uważam, że nie, jakby to jest taka... To jest nieprawdziwy i zły kierunek, żeby zostawiać kagańcowe przepisy, a tylko dbać o ich należytą interpretację. Bo po pierwsze przepis prawa karnego musi być napisany w sposób jednoznaczny. Jak się nie da go napisać w sposób jednoznaczny, no to lepiej go wcale nie pisać, bo się może okazać, że będzie to właśnie co widzimy, że można w ten przepis wszystko włożyć w zależności od etapu, tak? Od tego, co jest dzisiaj potrzebne. To są niebezpieczne przepisy. Mnie uczono na studiach, że to musi być tak prawo karne napisane, żeby każdy wiedział, co musi zrobić, żeby zostać, być klientem prokuratury czy sądu karnego. Dzisiaj mamy coraz więcej przepisów właśnie tych takich mowa nienawiści, a to obraza uczuć religijnych, że nie wiadomo, co trzeba zrobić, żeby stać się klientem prokuratury. W zależności od tego, jaki jest światopogląd osoby, która się sprawą zajmuje, wtedy okazuje się, że można stać się klientem. No, jeden ma taki pogląd, drugi ma inny pogląd. W efekcie tego w różnych częściach tego samego kraju będą zapadały wyroki w odwrotnym kierunku. No, to tak nie może funkcjonować państwo. Ja dlatego twierdzę, że te przepisy trzeba po prostu powyrzucać. Prawo karne, ono się nie może zajmować wychowywaniem, dobrymi obyczajami. Ja rozumiem, że ktoś może się być niezadowolony z tego, co czy tam, jakby z tego, co kto mówi, tak? Jednego coś uraża, bo ma większą wrażliwość, drugiego nie uraża, bo ma bardziej grubą skórę. No ale prawo karne, system represji nie jest od tego, żeby wychowywać. No oczywiście okazuje się, że w państwie polskim jest od tego, żeby wychowywać, ale to chcę, żeby państwo wiedzieli, że to jest tak z tego powodu, że państwo polskie ma cechy państwa socjalistycznego i zmierza w kierunku państwa totalitarnego. No bo każde totalitarne państwo to inaczej państwo, które się zajmuje każdą dziedziną życia ludzkiego. No jeżeli mamy państwo, w którym państwo mi mówi, co mi można mówić, co mi nie wolno mówić, czy moja krytyka ma być ograniczona, czy ma być nieograniczona, czy to jest w ramach dobrych obyczajów, czy nie w dobrych obyczajów, no to to są właśnie cechy państwa totalitarnego. Ona się mną w całym, we wszystkim zajmuje, a nawet w tym, co ja mogę mówić. Ja, mi się takie państwo nie podoba. Ja bym nie chciał, żeby taka Polska istniała. Wydaje mi się, że lepsza, dla wszystkich lepsza jest Polska taka, w której się każdy se może gadać, co mu się podoba. Jak się komuś nie chce tego słuchać, to wyłącza telewizor, internet i co tam sobie chce. A nie Polska, która, w której dochodzi do sytuacji takich, w obliczu której stanęliśmy. Przecież to nie jest tak, no, w Polsce, choć nie ma tak zwanej reguły precedensu, to ona faktycznie istnieje. I każdy, kto się w jakikolwiek sposób para przepisami prawnymi, czy wykonuje jakikolwiek zawód prawniczy, ten doskonale o tym wie, że w Polsce nie ma reguły precedensu, ale ona jest. Bo jak się weźmie do ręki byle jakie postanowienie, byle jaki wyrok, to tam jest zawsze litania wyroków innych, albo tamten powiedział tak, albo tamten powiedział śmak. To jest właśnie reguła precedensu w całości obowiązująca w Polsce, której nie ma. I mamy do czynienia z sytuacją taką, że wyrok, który został wydany, z całą pewnością jednym będzie służył do tego, żeby go krytykować, a drugim będzie służył do tego, żeby uzasadniać kolejne skazania. Kolejne przesuwanie granicy w zależności od tego, co władzy, no bo przecież to jest zainicjowane przez władzę, przez rząd tak zwany, w zależności od tego, co władzy na obecnym etapie dziejów jest potrzebne.
Gościliśmy tu kiedyś chrześcijanki z Iranu, a także pastora z tego muzułmańskiego dzisiaj państwa. I oni siedzieli w więzieniu długi czas, groziła im śmierć właśnie za obrażanie islamu, za obrażanie uczuć religijnych islamistów czy osób wyznania muzułmańskiego tam w Iranie, przez to, że głosili Ewangelię o darmowym zbawieniu. Zobaczcie państwo, jak dzisiaj blisko doszliśmy do Iranu. Oto sąd chce narzucić ograniczenia krytyki Kościoła katolickiego chrześcijańskiemu pastorowi i będzie go wychowywał, wzywając do opamiętania. Ja się dziwię, że pastorzy w Polsce dzisiaj wszyscy nie piszą listu protestacyjnego do prezydenta, nie wiem, na Berdyczów czy gdzie jeszcze, tylko siedzą cicho. Kiedy nasza wolność, wolność chrześcijańskich pastorów została kompletnie zdeptana. Mówię, wolność wszystkich Polaków została tutaj zdeptana, bo przecież ja mam i za krytykę Dudy, i za nie wiadomo, za krytykę narodu polskiego to dzisiaj nie będę, bo to już poza dzisiaj moją wytrzymałością o takich rzeczach mówić. Ale pokażę wam, jak to działa, to o czymśmy zaczęli, że jest przepis i teraz Rzecznik Praw Obywatelskich mówi, że będzie dobry sędzia. Nie? I on tego, jak będziemy mieć dobrych sędziów, no to tego przepisu gumowego nie wykorzystają. Oto zdanie, które wypowiedziałem. Cuda eucharystyczne to są bzdury. No, każdy pastor protestancki tak myśli i paru tam ma odwagę jeszcze to powiedzieć. Na pewno w prywatnych rozmowach to mówią to często. Cuda eucharystyczne to bzdury. Nie? No i teraz sąd uważa, że za taką wypowiedź trzeba penalizować, trzeba karać mnie. Sąd w Lublinie. Nie? I teraz weźmy trzy możliwości. Ateista, katolik, protestant. Mamy zdanie. Cuda eucharystyczne to bzdury. Sędzia ateista, co powie? No wzruszy ramionami, no to już nie chce gada. Co mnie to obchodzi? Dla mnie to wszystko, cała religia to bzdury, nie? No to...
Wolność wyznawania
nie,
religii,
no,
tak.
Dla niego to są nieważne rzeczy, w ogóle tam mu ciśnienie nie skacze z tego powodu, nic nie... No to oddalić, uniewinnić czy coś, nie? Nie będzie tego. Sędzia protestant, no takich chyba wielu nie ma, no ale jakby był, mówi, no prawdę powiedział, no to co? No to nie można go karać za mówienie prawdy, nie? A sędzia katolik? zrobi to, co się stało w Lublinie. Przyłoży wyrok winny. No to zobaczcie, to właśnie podzielam tu twoje zdanie, Andrzeju, że absolutnie takich przepisów nie może być, bo one powodują, że obywatel nie jest równy wobec prawa. One powodują, że obywatel idzie do sądu jak po ruletkę, z praktycznie rosyjską ruletkę, gdzie praktycznie cały magazynek jest pełny. Bo przecież prawie każdy sędzia to katolik. Ja jako protestant idę do sądu, mówię wcześniej na kazaniu takie rzeczy i jestem przestępcą. Bo sędzia jest katolikiem. Po kulu zresztą.
Drodzy Państwo, to samo zapytaliśmy posła Dobromira Sośnierza z Konfederacji o artykuł o obrazie uczuć religijnych, a także o znieważenie prezydenta. Zobaczmy, co odpowiedział. Panie pośle, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, został skazany na 8 miesięcy ograniczenia wolności poprzez przymusowe prace społeczne, między innymi za rzekome obrażenie uczuć religijnych katolików czy znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy. Jak pan zareagował na ten wyrok?
Jest to oczywiście daleko idąca sankcja, pomijając to, że w ogóle jestem przeciwnikiem wszystkich tych artykułów, które ograniczają wolność słowa. O niektórych nawet nie pamiętałem, że takie istnieją, jak znieważanie narodu polskiego, nawet co musiałem sprawdzić, że rzeczywiście są takie przepisy. Dołączam je tym samym do listy pakietu, który miałby to wszystko uporządkować. Natomiast chciałbym, żeby to było w większym pakiecie, no bo nie chciałbym, żeby znowu to było takie strzelanie do jednej bramki, że zniesiemy zakaz obrażania uczuć religijnych katolików, ale jednocześnie wprowadzimy zakaz mowy nienawiści. Można na różne sposoby te poglądy zrobagować. Niektóre są bardziej prowokacyjne, no ale to już tak jak powiedziałem, no, przepisy nie powinny regulować dobrych obyczajów i nawet bardzo niegrzeczne wypowiedzi, bardzo niemądre zachowania powinny być tolerowane mimo wszystko, dlatego że no, każdy niech wybiera taką opcję. No, inaczej stawiamy sędziego w pozycji recenzenta, arbitra elegancji, który musi wiedzieć, kto w którym momencie przekroczył granicę dobrego smaku i zależy na jakiego sędziego trafimy, tak będziemy mieli też różne wyroki, bo to jest też mocno arbitralny przepis. No, co jest obrażaniem, co nie jest obrażaniem. Jeśli weźmiemy 10 różnych wyroków, to się okaże, że one te granice wyznaczają często w bardzo odmienny sposób, więc no tak jak powiedziałem, no jestem...
Czy jest pan za zniesieniem tego artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych,
tak,
a także...
pod warunkiem, że będzie to w pakiecie ze wszystkimi innymi od negacjonistów Holokaustu, tam, prawda, wszystkie różne głupoty, które ludzie mogą wygadywać, niech będą traktowane tak samo. Zakaz obrażania prezydenta, on też uważam za niedorzeczny, no. Znowu bardzo trudno wytyczyć granicę między obrażaniem a krytyką, czasem taką wzmocnioną. Jeśli ktoś ocenia działania prezydenta jako głupie i w związku z tym nazwie go głupkiem, to czy go obraża? No w zasadzie trochę tak, no ale z drugiej strony no, jest to też forma krytyki, więc tak, jestem za tym, żeby opracować pakiet deregulacyjny, który wszystkie te artykuły z 212 na czele, bo to jest chyba najgłupszy z tych wszystkich, wykasuje po prostu z kodeksu i przestaniemy się sądzić o takiej głupoty, że ktoś kogoś obraził, że ktoś się poczuł urażony, że ktoś głosi poglądy niezgodne z jakąś tam oficjalną doktryną.
Moim zdaniem po tym, co tak zwani wolnościowcy mówią, piszą o sprawie skazania Pawła Chojeckiego lub czego nie mówią i nie piszą, można poczynić ocenę, czy oni są wolnościowcami z powodu przekonań, bez względu na osobiste niechęci. Czy ta wolnościowość to tylko taka maska, pozór, mit, napisał Andrzej Turczyn na Twitterze. Czy mógłbyś rozwinąć, Andrzeju, tę myśl, jak ty postrzegasz wolność, czy no, jakie są zakresy wolności, nie tylko wolności słowa, ale ogólnie?
Fajne zdanie napisał ten Andrzej Turczyn. Podoba mi się nawet. Powiem tak. No fajne. Powiem tak. Moim zdaniem jakby tu się pojawia właśnie w takich momentach, kiedy powinniśmy stanąć w obronie kogoś, kogo nie lubimy. W obronie kogoś, z kim się nie zgadzamy. Właśnie w takim momencie pojawia się prawda, czyli pojawia się element, który pokaże po czynach w wtedy już, a nie po słowach. Czy jesteśmy tak naprawdę za tym, żeby ta wolność była, wolność mówienia była, czy też nie? No bo no cóż mi po tym, że się będę domagał wolności dla siebie, skoro komuś innemu tej wolności będę zakazywał. Ja staram się posługiwać tą regułą. Wiem, że to jest trudne, bo to emocje w człowieku biorą czasami górę. Ja się staram posługiwać tą regułą. Podam przykład. Był moment, kiedy pisałem i wprost to nazywałem, na przykład partię Korwin ruską partią w Polsce. Uważałem, że należało użyć takiego określenia z uwagi na to, na podstawie, z uwagi na te okoliczności, które legły u podstaw tego, co wtedy napisałem, ale dzisiaj nie mam skrupułów i nie mam jakichś obaw hamulców, żeby ich chwalić za to, co robią dobrego, gdy robią coś dobrego dla tych dziedzin życia społecznego, które uważam za istotne. I tego bym oczekiwał od tego całego środowiska, które się nazywa środowiskiem wolnościowym, że w momencie, kiedy no, taki moment przyszedł, sprawdzam, no skazali tego nielubianego pastora Chojeckiego, no bo go nie lubią, bo ich tam krzyczy na nich i tam ich nazywa po swojemu w taki sposób, że oni tego, że im się to nie podoba. No to teraz przychodzi taki moment, kiedy by trzeba było powiedzieć, no dobra, nie zgadzamy się z tym Chojeckim, bo gada moim zdaniem głupoty, ale uważam, że ma prawo te swoje głupoty gadać, najwyżej go nie będę słuchał, ale się nie zgadzam z tym, żeby go karać. I teraz przychodzi moment, nie tylko taki, że należy milczeć na ten temat, wzruszać ramionami i mówić, to się mnie nie tyczy. Tylko teraz właśnie przychodzi moment, że trzeba to powiedzieć. Właśnie, szczególnie w sprawie pastora Chojeckiego, którego nie lubię. Tak se pomyślić, tak sobie powinni pomyśleć ci wszyscy z tego środowiska wolnościowego. Wtedy właśnie pokaże się moja szlachetność, wasza szlachetność, wtedy pokaże się wasze uniesienie ponad jakieś osobiste urazy, wtedy pokażą się wasze rzeczywiste wartości. Taka myśl mi przyświecała przy tym, co pisałem. Ale też ważne jest to, że no, trzeba zająć to stanowisko, bo to jest to, co tam jakiś pastor pisał z obozu w Dachau, czy tam nie wiem skąd. Jak przychodzili po jakiś tam kogoś, to się nie interesowałem, bo to nie byłem ja. A w końcu przyszli po mnie i nikt się już nie odezwał, bo nie było komu się odezwać. Właśnie teraz jesteśmy w takim momencie, kiedy przyszli po tego pierwszego. Za chwilę przyjdą po następnego, po następnego, po następnego i za chwilę przyjdą po was, ale już nie będzie miał kto się za wami upomnieć, bo wszyscy będą...
Bo już nie będzie telewizji iść pod prąd. Przypominam, że taką postawę ja prezentuję od dawna, od dawien dawna, o tak powiem, bo jeszcze w miesięczniku Idź pod prąd, czyli gdzieś tam około 2003, 2004, 2005 roku, no to już wiecie, niektórych na świecie nie było. Ja wtedy na przykład mówiłem, że znienawidzony komunista Urban ma prawo nazywać papieża jak chce, a wtedy on miał proces, nie? Do czasów bliższych to powiem... Braun, przecież wiecie, jak go krytykuję, jak uważam jego działalność za szkodliwą dla Polski, ale kiedy wyłączono mu mikrofon na debacie kandydatów na prezydenta Rzeszowa, no to przecież tu parę dni temu stwierdziłem, że to jest dokładnie takie samo chamstwo jak mój proces, tylko jego lżej na razie traktują, bo jest posłem. No to to jest właśnie prawdziwe rozumienie wolności dla siebie, ale nie tak jak Kali, tylko i dla ciebie.
Ale to jest bardzo, bardzo trudne.
Tak jak w Polsce prawie, że nie istnieje.
Widzimy...
Ale brawo, no, podziękowania dla posła Dobromira Sośnierza, że właśnie zademonstrował takie stanowisko w sprawie mojego procesu i wolności. Ale zobaczcie, że już ten Mencen, no to już całkowicie inne stanowisko zajął, a też wśród tych rzekomo pokrzywdzonych, czy tam, nie, jak oni się nazywają?
Wśród świadków.
Nie, to są pokrzywdzeni chyba. To
ale jest świadkiem w twoim procesie.
Może niech będzie świadek,
nie
pamiętam tych, bo to jest kilkanaście osób.
Michał Błaszczak, działacz Konfederacji.
On powiedział, że on jest dumny, że tutaj ten złożenie donosu tam jakoś wsparł. On jest dumny.
Partii...
Zobaczcie, partia Korwin, jej przedstawiciel, jest dumny z donosu. No to...
Członek partii Korwin, sekretarz krajowy, prezes regionu lubelskiego Młodych dla Wolności, czyli Młodzieżówki partii
Dla Wolności.
Michał Błaszczak. I o to też zapytałam Dobromira Sośnierza, zaraz pokażemy, co odpowiedział. Z dumą mogę ogłosić, pisał na Twitterze Błaszczak, że w wyniku zawiadomienia, które poparłem m.in. z Radosławem Patlewiczem, Grzegorzem Wysokiem, pastor Paweł Chojecki został postawiony w stan oskarżenia przed sądem. Mam nadzieję, że poniesie zasłużoną karę za znieważenie religii katolickiej i narodu polskiego. I rzeczywiście również Sławomir Mencen, wiceprezes partii Korwin, zapytany na kanale sportowym, czy jest za tym, żeby znieść artykuł kodeksu karnego o obrazie uczuć religijnych, powiedział, że nie jest, bo jednak Kościół to jest matka. Prosimy odpowiedź czy komentarz kolegi partyjnego tych obu panów, Dobromira Sośnierza. Wracam za chwilę. Innego zdania jest pana partyjny kolega, również wiceprezes partii Korwin, Sławomir Mencen. Na pytanie Krzysztofa Stanowskiego na kanale sportowym o tenże artykuł powiedział, że nie jest za jego zniesieniem i mówił, że nie chce, czy nie bardzo bym chciał, żeby ktoś obrażał moją religię. Mówił również, że Kościół jest jak matka. Jak pan się odniesie do tych słów Sławomira Mencena?
Też bym nie chciał, żeby obrażał. Wiele rzeczy bym nie chciał. Nie chciałbym, żeby ludzie Disco Polo słuchali, a słuchają. Dajmy im słuchać, jak chcą. Wielu rzeczy bym nie chciał, ale pytanie, czy mam prawo oczekiwać od tego, że ludzie się tej mojej woli podporządkują. No, uważam, że w tym przypadku nie mam takiego prawa, żeby oczekiwać, że ktoś nie będzie z tej swojej wolności korzystał w sposób, który mnie denerwuje. No, już ma prawo mnie również denerwować. No, oczekuję, że również i pastor Chojecki na przykład odwzajemni to i powie, że ja mam prawo obrażać jego uczucia religijne i tam denerwować jego swoimi wypowiedziami na przykład negatywnymi o protestantach. Jeśli to idzie w obie strony, to myślę, że to jest umowa, na którą jestem w stanie się zgodzić. Wszyscy mamy prawo się obrażać.
Chciałabym wrócić do pana innego partyjnego kolegi, mianowicie Michała Błaszczaka, który jest świadkiem w procesie pastora Pawła Chojeckiego, o którym rozmawiamy. Na Twitterze swego czasu w styczniu tego roku pochwalił się: z dumą mogę ogłosić, że w wyniku zawiadomienia, które poparłem m.in. z Radosławem Patlewiczem i Grzegorzem Wysokiem, pastor Paweł Chojecki został postawiony w stan oskarżenia przed sądem. Mam nadzieję, że poniesie zasłużoną karę za znieważenie religii katolickiej i narodu polskiego. Macie inne standardy wolności słowa w partii Korwin, panie pośle?
No, nie jest to przedmiotem jakiejś dyscypliny. Jeśli ktoś uważa, że ma prawo korzystać z obowiązujących przepisów w taki sposób, no to chyba trudno. No. Ja się z tym nie zgadzam. Znaczy, mam inną postawę i nawet nikogo nie banuję na żadnych swoich profilach. Uważam, że raczej staram się szanować wolność wypowiedzi, nawet takich, które bardzo mi się nie podobają, tak jak już mówiłem. I do tego bym namawiał kolegów, żeby nie walczyli taką bronią jak lewica, która z powodu po prostu braku argumentów często sięga po tam, gdzie tylko może, po zakazy państwowe, a tam, gdzie nie może, to poprzez różne bany, wykluczenia na portalach społecznościowych i zawsze bije brawo, tak jak chociażby poseł Śmiszek już wyraził swoją wielką radość z powodu usunięcia, zawieszenia mojego konta na Twitterze, no bo co oni w argumenty nie umieją, no to co mają robić? No cieszą się, że nikt im nie będzie wytykał błędów w ich rozmowach.
Bardzo, bardzo trafna uwaga końcowa. Na argumenty nie umieją. Na argumenty nie umieją, no dlatego sięgają po ramię władzy państwowej. Zobaczcie, że komuniści nauczyli się tego od inkwizycji katolickiej i dzisiaj niestety część tak zwanych wolnościowców, bo przecież ci pokrzywdzeni w moim procesie, to w większości popierają tam czy Brauna, czy właśnie ten Korwina.
Tak.
I tak dalej. No oni dokładnie tak samo jak inkwizycja rozumieją wolność. Nawet są dumni z tego, że doniesienie do prokuratury na kogoś składają za to, że korzysta z wolności słowa. Jeśli chodzi o ten challenge posła Sośnierza, oczywiście z radością go przyjmuję. Pan poseł miał się o tym okazję przekonać. Ostatnio był na debacie w sobotę. Taką mieliśmy podsumowanie zjazdu. To był taki najważniejszy punkt programu 7 zjazdu widzów Idź Pod Prąd. Było kilkoro posłów, przedstawicieli innych autorytetów i tak dalej, zawodów. także tam z 18 osób, zdaje się, i właśnie poseł Sośnierz miał no, okazję powiedzieć takie bardzo nieprzychylne zdanie o protestantyzmie, że to protestanci chyba zniszczyli Kościół katolicki.
Mieli w tym swój udział.
Czy tak. Mieli duży udział w zniszczeniu Kościoła katolickiego. I chyba jeszcze gdzieś w którymś wypowiedzi powiedział, że no, on tak bardzo łatwo by zaorał protestantów argumentami.
To dzisiaj o 18 będzie więcej na ten temat, bo właśnie całość pełnie, rozmowy.
Pełnie. Także ja od razu dwa challenge stawiam. Tamten to już oczywiście przyjąłem, bo sam po tym programie powiedziałem, właśnie w naszej telewizji poseł Sośnierz może sobie spokojnie mówić takie rzeczy o protestantyzmie. Przeróżne może wypowiadać i absolutnie nie wyciągniemy żadnych konsekwencji w takim sensie, że nie będziemy go więcej zapraszać czy coś takiego, dopóki właśnie szanuje wolność naszą i przedstawia argumenty i jesteśmy gotowi z nim dyskutować i zobaczcie, że zaproszenie go dzisiaj jest tego dowodem, także pierwszy challenge mamy z głowy, a ja stawiam ten drugi. Panie pośle, jeśli tak łatwo nasze protestanckie, biblijne, bo tu tam protestanckie, biblijne argumenty przeciwko Kościołowi Rzymskiego tak łatwo zaorać, no to poorajmy się. Zapraszam.
Rzeczywiście, to by było bardzo ciekawe.
Na debatę.
Debata Sośnierz kontra Chojecki. Przypomnijmy.
Może Sośnierz kontra Turczyn, no zobaczymy. Ja tutaj ustąpię pola, jeśli trzeba.
Może być 2-2.
Andrzeju, chcesz?
No, zawsze można się pospierać. Ja to nawet lubię takie spory, no dlatego że uważam, że krytyka jakby przynosi pożytek tym, którzy są krytykowani. Krytyka przynosi pożytek tym, którzy są krytykowani. Nawet jeśli jest taka, że uszy więdną. Bo człowiek zawsze powinien stanąć się, zastanowić, kurczę, no a może ten, co mnie tak zrugał, to jednak może miał jakąś odrobinę racji. Może warto się zastanowić nad tym moim działaniem. Bo to przecież tak należy podchodzić do każdej krytyki. Ja tam jakoś dosyć dobrze znoszę krytykę, bo mam dosyć duże poczucie własnej wartości. I myślę, że to jest też jakby taki problem, który tkwi w tym takiej obawie krytyki. No nie chcę krytykować, bo co? Bo nie chcę słuchać?
No właśnie, ja również czekam na taką debatę w telewizji Idź Pod Prądem. Mamy już wasze głosy i pytania. Krysia J., witam. Jestem tu pierwszy raz. Nie jestem zwolenniczką pana Chojeckiego, ale uważam wyrok kneblujący wolność wypowiedzi za skandal i wstyd dla wymiaru sprawiedliwości. Pozdrawiam.
Dziękuję za pozdrowienie. Zapraszam częściej. No może jednak tam uda mi się przekonać panią do przynajmniej części moich poglądów, a przynajmniej do jakiejś dyskusji.
Agnieszka H. Pytanie do mecenasa. Załóżmy, że ten wyrok jest prawomocny z wyczerpaną drogą procesową w Polsce. Czy sądy mogą się na ten wyrok powoływać, czy będzie to traktowane jako precedens?
Już mówiłem o tym. W Polsce nie ma reguły precedensu, ale jest reguła precedensu. Czyli nie ma tej reguły precedensu uregulowanej w żaden sposób, ale faktycznie ona istnieje, bo jest powszechną praktyką, od zawsze można powiedzieć, reguła powoływania się na rozstrzygnięcia innych sądów i jakby wspieranie własnej argumentacji zdaniem również innego organu, który w podobnej sprawie rozstrzygał. Więc jest oczywiste dla mnie, że to się rozleje.
Co to znaczy, to się rozleje?
No to znaczy, że będzie, że inni będą mogli z tego korzystać i będą z tego korzystać w zależności od potrzeb.
Jeszcze gorszą sprawą niż samo orzekanie, czy tu precedens, czy nie precedens, jest zastraszanie opinii publicznej. To jest moim zdaniem najgorszy dla narodu polskiego wydźwięk tego wyroku.
No i zastraszanie dziennikarzy. Jesteś
dziennikarzy i pastorów.
Dziennikarzem, redaktorem naczelnym telewizji Idź Pod Prąd. Niestety w tych artykułach czy materiałach telewizyjnych, które ukazały się wczoraj, dzisiaj na temat procesu pastora Pawła Chojeckiego, ten wątek, że to jest skazanie za słowa dziennikarza, nieczęsto się pojawiał. Myślisz, dlatego że ci, nie wiem, czy dziennikarze cię nie lubią, bo ich raz skrytykowałeś, czy to medium, w którym piszą, skrytykowałeś i oni już po prostu nie widzą tego, że ty jesteś również dziennikarzem i to może spotkać i spotyka również tych niewygodnych, krytycznych wobec władzy dziennikarzy.
Na pewno u niektórych jakichś ludzi o bardzo niskich walorach moralnych taki czynnik może zadziałać, ale na przykład
ostrożnie
pani...
Ostrożnie ze słowami.
Tak i teraz będziesz miał taki, wiesz, taką funkcję cenzora i wiesz, kiedy ja tak się zbliżam do granicy,
ja to mówię
będziesz...
na wszelki wypadek, bo nie wiadomo, czy to się już mieści, czy jeszcze nie.
Właśnie,
znaczy, to jest to, co pani redaktor mówiła w wywiadzie z Euniką.
To właśnie
pani
o niej chcę powiedzieć. To właśnie o niej chcę
będzie
powiedzieć.
Autocenzura. Będzie autocenzura. Ja naprawdę się zastanawiam, co można mówić, a co nie. Tak. Bo siedzą goście, nagrywają i się i spisują i będą każde słowo po przecinku analizować, czy ja już przekroczyłem słowa, czy jeszcze, znaczy wolność słowa, czy jeszcze nie. To jest efekt, to już jest efekt faktyczny tego rozstrzygnięcia.
No i to jest efekt, którego nie da się tak łatwo cofnąć. Nie wiem, czy w ogóle da się cofnąć, bo co teraz, nawet jak wyższa instancja powiedziała, że tam niewinny, czy coś takiego, no to jednak wszyscy wiedzą, jak zostałem przeczołgany przez prokuraturę, stan oskarżenia, że tak powiem, media różne paszkwile pisały, na przykład...
Dobromir Sośnierz mówił w wywiadzie, to będzie więcej 18, że on czeka na następną kadencję.
A i tak będziemy czekać i czekać
skład,
na Godota.
Skład Sejmu, bo z tym składem Sejmu z tym rządem nie da.
Właśnie myślę, że dziennikarze przecież nie mają kadencji jak gdyby, nie? Ale zapytaliście, dlaczego ci dziennikarze nie piszą tak, no, bijąc na alarm, że tu wolność została nam zabrana w dużej mierze przez lubelski sąd. Chcę pokazać, że no, z jednej strony no, to są mali ludzie niektórzy, ale tu na przykład pani Eliza Michalik. Przecież pamiętasz, kiedyś dawno temu tu Marian Kowalski w naszej telewizji jej przyznał dzban tygodnia za jakąś głupotę, którą powiedziała. Ona mimo wszystko, zobaczcie, wystąpiła w naszej telewizji i powiedziała jeszcze, nie wiem czy mamy ten wycinek, że mój proces to będzie papierek lakmusowy
dla demokracji.
Czy mamy ten wycinek, wóz techniczny? To poproszę go, a później jeszcze dalej bym chciał dokończyć, dlaczego dziennikarze nie mówią o tym procesie. Tak jak na przykład będą mówić, jak pan
Żulczyk
zostanie też jakoś tam pewnie zaraz skazany.
A no tak, jak
to wtedy
na przykład...
będą bić na to, że to wolność słowa i tak dalej.
Ale ja bym chciał się wedrzeć w tą dyskusję.
Dawaj.
Prosimy bardzo, ale uważaj, Andrzej.
Ja się nie zgadzam, że dziennikarze nie mówią, dlatego że wczoraj pojawiła się w serwisie PAP depesza dotycząca tego rozstrzygnięcia i ona, jak to depesza PAP, została później powielona w bardzo wielu przeróżnych internetowych mediach. I myślę, że te procesy społeczne zachodzą... tak by to chyba trzeba ująć. One zachodzą powoli i myślę, że został rzucony kamyczek i ten kamyczek będzie sobie powoli leciał. Oczywiście trzeba go tam popędzać, trzeba o nim przypominać, ale myślę, że jak na taki styl polskich mediów, gdzie żyje się tylko chwilą, jednym dniem, gdzie te medialne relacje to jest taki błysk flesza i wszyscy żyją i gonimy dalej za sensacją. To myślę, że jakby to zainteresowanie, które się pojawiło w dniu wczorajszym tym rozstrzygnięciem, to ja uważam, że było i tak naprawdę, można by powiedzieć, imponujące. I nie krytykowałbym jeszcze mediów, że się nie interesują, bo myślę, że jeszcze do tego tematu będzie okazja nieraz wrócić. I myślę, że tak będzie, że ta dyskusja będzie trwała. Będzie pisemne uzasadnienie wyroku, to też będzie można coś przeczytać. Myślę, że te ustne motywy rozstrzygnięcia, które zostały spisane i zamieszczone na portalu Idź Pod Prąd, też się będą rozlewały po internecie, ludzie będą to czytali. Myślę, że będzie szeroka, taką mam nadzieję, że będzie jednak dyskusja na temat tej sprawy, bo ona naprawdę jest bardzo ciekawa.
Ale panie mecenasie, oskarżony nic takiego nie powiedział. Ja nie powiedziałem, że nie było zainteresowania mediów. Powiedziałem, że nie było komentarzy dziennikarzy że oto została nam poważnie ograniczona wolność słowa. Były dość suche.
Były. Ja to nie, ale były. Patrz, ale poczekaj, zobacz, moment, chwila. Włączam se internet.
Włączam. Przepraszam, panie mecenasie.
Musimy powołać.
Bo nasi widzowie będą mi tu w komentarzach zaraz pisać.
Powoli, powoli, dajcie. Wy rozmawiajcie, ja se znajdę.
To dajmy panią Elizę, niech nas pogodzi.
Eliza Michalik, proces pastora, to papierek lakmusowy demokracji. Wracamy z mecenasem Andrzejem Turczynem.
Te kontrowersyjne wypowiedzi, dla mnie one nie są kontrowersyjne, bo dla mnie nie jest kontrowersyjna wypowiedź tylko dlatego, że zawiera jakieś mocne słowa. Do takich wypowiedzi jest właśnie potrzebna wolność. Jeżeli mamy mieć wolność słowa i swobodę wypowiedzi, to ludzie muszą mieć pewność, że mogą powiedzieć, co myślą i państwo ich za to nie ukarze. Bo jeżeli wiemy, że jak powiemy coś kontrowersyjnego, na przykład, nie wiem, użyjemy słowa dupa, no to pójdziemy do więzienia, to włącza się autocenzura. Zaczynamy myśleć, co mówimy i nie mówimy rzeczy, które mogą się komuś nie spodobać. A z czasem to już tak się boimy, już tak sami nie wiemy, co można powiedzieć, że w ogóle zaczynamy milczeć. Tak się rodzą totalitaryzmy i nie przez przypadek każdy autorytaryzm zaczyna się od ograniczania wolności i swobód obywatelskich. Między innymi właśnie swobody wypowiedzi, więc ja uważam, że ten przypadek pastora Chojeckiego, no, to jest przypadek, który należy śledzić, bo on jest takim papierem lakmusowym demokracji.
Andrzeju, czy już znalazłeś te wypowiedzi?
Prosimy znalazłem bardzo. Komentarz dziennikarza. Znalazłem, proszę, cytuję. O ile inne cytowane w artykule, tu jest odwołanie do cytatu TVP Info. O ile inne cytowane w artykule wypowiedzi tak, to akurat nazywanie polityka, a także prezydenta zdrajcą czy tchórzem nie może być penalizowane. Te oceny jego działalności i w imię wolności trzeba tolerować.
Dobra, tylko jeszcze powiedz mi nazwisko dziennikarza, bardzo chętnie mu osobiście...
Rafał Azienkiewicz, wolnościowiec.
Wow! Żartujesz.
Ale, przepraszam, redaktor Ziemkiewicz jeszcze niedawno twierdził...
Rafał Ziemkiewicz powiedział, że to ja sobie sam sfingowałem ten proces.
Żeby... No ale wow. Dobra, nieważne, zostawcie. Ale jest komentarz, że za zniewagę prezydenta karać nie wolno, ale za inne rzeczy to tak, to wolno.
To już myślałem, że będę mógł mu podziękować.
Nie, a tu... no, ale... możesz mu podziękować częściowo, bo możesz mu podziękować.
Dziękuję, panie Rafale.
Że jest przeciwko karaniu za zniewagę prezydenta.
No i to jeden paragraf mniej, bo ja tam tych paragrafów to nie wiem.
Ale za resztę to nie. Tu zresztą się sąd, nie zgadzasz. Ale, no ale Andrzej, proszę, tu są jest, komentarze.
Andrzej, twoje nie. Zwycięstwo, bo sąd podzielił twój argument, że żeby mnie oskarżyć o nawoływanie do rozpoczęcia wojny napastniczej, nie wiadomo tam z kim, bo już sąd to rozszerzył, chociaż prokuratura mnie oskarżała tylko o wojnę napastniczą, z kim on jest, czy kim,
z Koreą, kim tam
kim królik tam,
tak?
Znaczy ten chomik z Korei Północnej, no to sąd już sam tutaj rozszerzył to na komunistyczne Chiny, ale powiedział, że to można jednak, że to ja to mogę mówić, że trzeba komunizm pokonać, no to tu twoja obrona, czy no może nieprecyzyjnie, ale no, że nie skazuje mnie za ten paragraf, bo podzielił twoją argumentację z jednego pisma procesowego, że ty wykazałeś, że ta wojna musi się rzeczywiście odbyć, żeby można było karać. A wojny nie było tutaj rozpoczętej przeciwko Chinom, przynajmniej nic nie wiemy. Także no to twój sukces, ale wiesz, Andrzeju, jeszcze wracając do tej naszego sporu, czy dziennikarze tu zareagowali tymi swoimi komentarzami, że nie zgadzają się na takie ograniczenie publicystyki, bo przecież to ja mówiłem te sprawy o narodzie polskim, o prezydencie Dudzie w programach publicystycznych, takim jak ten, nie? I wykazywałem argumenty, dlaczego uważam, że to jest złe i tak dalej, i tak dalej. Ja nie podszedłem pod pałac prezydencki i zacząłem krzyczeć Duda, ty ha, nie? Coś takiego. Poza to, no to tam bym nic nie protestował, jeśli bym coś takiego zrobił. Oczywiście, no nie mieści mi się to w głowie, żebym to zrobił, no ale człowiek nie zna przyszłości, nie? Ja to mówiłem właśnie w debacie publicystycznej, co zresztą sąd przyznaje, że to właśnie w takiej debacie padło, ale jednak na przykład już tak czy tak to już nie można powiedzieć. I tu bym się spodziewał po kolegach dziennikarzach, że jednak masowo w każdym z tym komentarzu każdy z nich powie, to moja wolność tu jest zagrożona. A tu nic, tylko suche informacje.
Drodzy Państwo, no, Oczekujemy dużo od dziennikarzy.
Ważna, to jest strażnik, można powiedzieć, naszego państwa.
Tak powinno być.
To się przecież mówi, czwarta władza, no to stąd dużo oczekujemy. A to, dlaczego jeszcze ci dziennikarze nie piszą, myślę, że no tam część, no to tam z tych takich małostkowych powodów, ale większa część ze względu na tak zwanych redaktorów naczelnych albo właścicieli. I tu postawię kropkę, okrągły stół.
Mam jeszcze
Kościół
komentarz.
Katolicki jest w Polsce świętą krową. Czy to już jest paragraf?
Nie wiem, ale jak już używasz określenia tego rodzaju, to się lepiej ugryź w język, albo se kratkę na usta połóż.
No ale, słuchaj, ale ja jednak będę walczył o wolność słowa w Polsce. No nie wiem, czy ty będziesz tam mi dalej towarzyszył, na to liczę, bo podejrzewam, że to jest pierwszy etap i że albo my, albo oni. Tu nie ma trzeciej opcji. Tu się nie dogadamy. Albo jest wolność, no bo, albo jej nie ma.
Nie ma możliwości porozumienia, bo albo krytyka może być nieograniczona, albo ma być ograniczona. No i teraz kto to ograniczenie będzie kontrolował? No ja rozumiem, że prokuratura, zależna od politycznego ministra. To co to za krytyka kontrolowana przez politycznego ministra? Krytyka
Białoruś
tego
właśnie,
ministra.
To jest Białoruś w czystej postaci, czyściusieńkiej.
Bartek Pankowiak, ofiara księdza pedofila, tak napisała o procesie pastora. Jeszcze jak nie byłeś skazany tym nieprawomocnym wyrokiem. Pedofila, który zniszczył życie dziesiątkom dzieci, straszy się rokiem więzienia, a sprawa trwa latami. 10 miesięcy za wolność słowa i ekspresowe terminy rozpraw. Co za żenujące państwo, brak logiki, nie, tak powiedział Bartek Pankowiak.
Jeszcze Andrzeju zapytam, bo ta sprawa wyjątkowo od razu trafiła do sądu okręgowego. Czy nie przez ten zarzut o tam próbę rozpętania III wojny światowej, jak Franek Dolas, czy z innego to paragrafu trafiła do okręgowego od razu?
Właśnie nie wiem, nie sprawdzałem tego, ale zaraz sprawdzę.
A, bo zobaczcie, że ten zarzut był całkowicie wydumany, nie? Całkowicie bez sensu, kompletnie, ale posłużył do innej drogi procesowej.
Poczekaj,
ale nie wiem, no to może
ja
się
to
mylę.
Sprawdzę.
Czy za Dudę to od razu jest rejonowy sąd? Znaczy to jest okręgowy, no, czy rejonowy?
Moment. Sprawdzę.
No dobra, możemy kontynuować.
W międzyczasie może pokażmy tę niesamowitą debatę, która się odbyła w telewizji Idź Pod Prąd na 7 już zjeździe naszej rozgłośni. Taki skrót, the best of. Czy możemy teraz, droga reżyserko? Co według panów trzeba przede wszystkim zmienić w rządowym podejściu do gospodarki?
Moim zdaniem w rządowym podejściu do gospodarki trzeba by zmienić rząd.
Przypuszczam, że gdybyśmy żyli w stanie anarchii albo jakimś zbliżonym do anarchii, to efekty tego zwalczania epidemii byłyby lepsze niż w przypadku zarządzania centralnego przez rząd.
Tylko żeby się nie okazało, że ten Polski Ład dla rolników będzie gwoździem do trumny.
Jak rząd Zjednoczonej Prawicy radzi sobie z ochroną gospodarki przed negatywnymi skutkami pandemii chińskiego koronawirusa?
To dzięki właśnie tej zapobiegliwości Polaków, ich pracowitości, sumienności, rzetelności, ale też trochę i szarej strefy, bo trzeba też o tym prawdę powiedzieć.
Kolejnym elementem, który wyszedł teraz w czasie tej epidemii, to kompletne nieinwestowanie służby zdrowia, specjalnie zakaźnictwa. Były pan minister opowiadał straszne bzdury na temat liczby zakaźników, oddziałów i tak dalej.
Jak nie szanował rząd ludzi, jak lekceważył prawo, chociażby te zakupy respiratorów. I jeśli rząd zapewnił sobie bezkarność po tych swoich decyzjach, to musimy bardzo uważać, ponieważ jeśli pozwolimy władzy łamać prawo z powodu sytuacji wyjątkowych, to rząd na pewno zatroszczy się o to, żeby tych sytuacji wyjątkowych było bardzo dużo.
Myśmy się nie walczyli z epidemią, myśmy się przed nią jedynie bronili.
Zobaczyliśmy jak w soczewce, jak na talerzu, że rzeczywiście bardzo brakuje nam rąk do pracy.
Jakie są według pana największe skutki społeczne pandemii w naszym kraju?
Ona przede wszystkim pokazała w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, to, że jesteśmy społeczeństwem bardzo podzielonym.
Dla mnie dużo ważniejszym problemem niż zakopywanie podziałów jest szukanie sposobów na to, żeby w Polsce była wolność wypowiedzi.
Patrząc na naszą historię, rola Kościoła katolickiego, rola wielkich mężów stanu, jakim był prymas tysiąclecia Stefan kardynał Wyszyński, jakim był Jan Paweł II, tworzyli to takie wielkie fundamenty duchowe, takie punkty odniesienia na tej mapie drogowej historycznej, jaką mamy.
Kościół katolicki to też uważam, że już dzisiaj to na pewno nie będzie stanowił tu żadnego jakiegoś spoiwa. Myślę, że jakaś wizja takiego dobrego państwa. Być może to by zapaliło młode pokolenie.
Całość debaty na naszym kanale Polska po chińskiej pandemii. I co, Andrzej, już mamy informacje na temat, które te przepisy są rozpatrywane przez sąd okręgowy?
Tak, jakbym był studentem, to powinienem znać na pamięć, a ponieważ nie jestem studentem, to muszę sprawdzić w kodeksie postępowania karnego. Dwa przepisy. Artykuł 117, czyli ta wojna napastnicza oraz znieważenie prezydenta. Te rozdziały, całe rozdziały, w których są zawarte te przepisy, podlegają rozpoznaniu przez sąd okręgowy jako sąd rzeczowo właściwy w pierwszej instancji.
No tak, ale zobaczcie państwo, że tu niby tym powodem było obrażanie uczuć religijnych katolików, no to wtedy by to szło do sądu rejonowego, nie? No tam katolicy się czują pokrzywdzeni, czy tam znieważeni, czy coś jeszcze, no to idą do sądu rejonowego, nie? Ale jeśli się przyklei te inne paragrafy, no to zobaczcie, już po pierwsze sprawa taka poważna, już pastor przestępca, już sąd okręgowy.
I znamienne jest też to, że...
Grubo.
Że biegła została powołana jedynie właśnie z zakresu religioznawstwa.
Ciekawe są dwie rzeczy, że sąd powiedział, że przyjmuje w całej rozciągłości opinię biegłej. Kiedy myśmy pokazali pięcioro naukowców, którzy zjechali dokumentnie tę opinię jako bezsensowną. Pani rzeczoznawca przyznała się, że ona w ogóle nie słuchała moich kazań, a wypowiada się na temat języka, który stosuje.
Oraz intencji.
Czyli rozumiecie, wypowiada się na temat języka, wypowiada się na temat intencji, a w ogóle nie słuchała moich kazań, tylko przeczytała zapis tych fragmentów wyrwanych. Sąd mówi, że podziela w pełni stanowisko biegłej, a odrzuca czterech, pięciorga z tego dwóch profesorów bardzo znanych w tym temacie.
Profesor Tadeusz Bartoś, a także profesor Kazimierz Jotkowski, również profesor Krzysztof Kilian, czy językoznawca dr Natalia Sosnowska.
I jeszcze dr Gazda też wypowiedziała się w tych sprawach nauka, religia.
Dokładnie, a
przypomnijmy... Te wszystkie zostały odrzucone, chociaż oni po prostu zmieszali, no już nie powiem z czym, tę opinię, za którą podatnik zapłacił 3000 zł. Ja teraz mam zapłacić za te właśnie wydumania pani biegłej. No dobra, no już taka tam w Polsce sprawiedliwość. Przypominam, że inkwizycja, jak kogoś aresztowała, to też kazała mu płacić za wikt i opierunek i jeszcze za tam jakieś inne rzeczy. Ale nie wiem, czy to można tak mówić?
Nie ma zbieżności.
Nie ma zbieżności. No to dobrze, jak już nie ma zbieżności, przynajmniej to jest rozbieżność. Ale jeszcze druga rzecz. Sąd musi wykazać, że tu uczucia religijne, musi udowodnić, że te uczucia religijne pokrzywdzonych zostały naprawdę znieważone. I sąd powiedział, że całkowicie...
Obrażone.
Tam, obrażone te uczucia. I sąd tu się wypowiedział, że te uczucia zostały, że on to tak zbadał i rzeczywiście, ja zaraz to zacytuję wam, sąd po przeprowadzeniu tego postępowania uznał, że należy dać wiarę zeznaniom osób, które zostały przesłuchane w charakterze pokrzywdzonych, gdyż rzeczywiście bardzo dokładnie wskazały, w jaki sposób zapoznały się z wypowiedziami oskarżonego, ale jednocześnie wskazały, w jaki sposób te wypowiedzi dotknęły ich jako osoby wyznania katolickiego praktykujące i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że tę grupę osób zebrał przedstawiciel mediów narodowych, tak przynajmniej zeznał jeden z tych pokrzywdzonych, że przyszedł do niego pan
Brunon Różycki.
Brunon Różycki, przedstawiciel mediów narodowych, i on ich właśnie zebrał w tę grupę, tak zeznał. No toż to widać, że tak powiem, inny z kolei zeznał, że to Grzegorz Wysok chodził i pokazywał moje nauczania i pytał, to jak, to cię obraża? O, obraża, no to chodź do sądu i tak dalej. No tak wiecie, upraszczam to, nie? Czyli widać, że sąd wie, w jaki sposób te osoby się zapoznały. Dalej przedstawia te osoby jako praktykujących katolików. A to jeden z tych ludzi powiedział na Twitterze, czy tam na fejsiku, powiedział, że oni, czyli ja,
głosiłem mu Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Czyli mówiłem, jak możesz pójść do nieba? Że wystarczy, że zaufasz Jezusowi Chrystusowi. Bez kościoła, bez sakramentów, bez tam księży pośrednictwa. Zawołaj do Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. On wie, że ja mu to powiedziałem. A on twierdzi, że on wybrał grzech i pornografię i będzie nas teraz niszczył. A ksiądz mówi, że to praktykujący katolicy. Katolicy, czy nie wstyd
sędzia.
Wam? Sędzia.
No, to nie, jeszcze nie ksiądz.
Przepraszam, przepraszam. Nie, chociaż nie czułem, jak słuchałem tego, to czułem się, jakbym był na jakimś wykładzie, nie wiem, przed pogadanki przedmałżeńskie, czy coś takiego normalnie. No to co można mówić o Kościele, a co nie w sądzie polskim? Ludzie, kochani. W każdym bądź razie, myśmy wykazali w materiale dowodowym, że to nie są żadni praktykujący katolicy, tylko ten mówi, że odrzuca Ewangelię i wybiera pornografię, a tu mówi, że jego uczucia religijne zostały urażone. Następne. Drugi z kolei mówi, że to z zemsty robi. Mówi to w mediach narodowych, w świetle kamer, sąd ma dowody i mówi, że w pełni podziela, że oni tu zostali urażeni. No ja to nie wiem, czy my tych samych rzeczy, Andrzeju, czy my tych samych rzeczy słuchamy, co sąd? A nie wiem, czy w ogóle można dyskutować o tym.
No, ja to mam zamiar dyskutować. Napiszemy apelację i podyskutujemy. No, zobaczymy, co powie na to sąd apelacyjny. Ja mówiłem tak wstępnie w takim komentarzu, że no nie słyszałem w ustnych motywach rozstrzygnięcia jakiegoś odniesienia się do szeregu argumentów, które zostały zaprezentowane. Moim zdaniem istotnych argumentów, które przecież to nie były takie argumenty, że ja sobie tam je powymyślałem, jak mówiłem, ja się opierałem, czy wyszukiwałem przeróżne orzecznictwo, stosowałem właśnie tą regułę precedensu, którego nie ma, ale mechanizm polegał na tym, że starałem się orzeczenia sądów jakichś wyższych instancji, takich, które się cieszą autorytetem, pokazywać logikę i uzasadnienia, które prezentują te sądy, żeby dowieść tego, że nie mamy do czynienia z czynem zabronionym. Sąd się do tego nie odniósł w ustnych motywach rozstrzygnięcia. Być może będzie coś na ten temat w pisemnych motywach rozstrzygnięcia, w pisemnym uzasadnieniu. No ale jak mówiłem, no, będziemy o tym dyskutować przed sądem apelacyjnym w Szczecinie, bo no, to trzeba zweryfikować.
Chyba w Lublinie,
no, myślę, że tak, tego taka procesowa konsekwencja tego wymaga.
Chyba w Lublinie, Andrzeju, no to tylko taka... Taka.
Drodzy Państwo, jeszcze chciałam zaprezentować właśnie na potwierdzenie tej tezy, jacy to są ludzie, ci poszkodowani, czy świadkowie, którzy...
No akurat jest poszkodowana, jeśli chcesz
się
pokazać tę panią.
Obrażeni. Elżbieta Kowalska w sądzie. Prosimy bardzo, wracamy za chwilę.
Tam jest was pasożytów kilkadziesiąt osób. Tam jest was pasożytów kilkadziesiąt osób. Żadna dorosła osoba nie pracuje. A ten wasz mecenasik do pracy każe uczciwym ludziom iść, pasożytów.
To są tacy ludzie. Myślę, że jeszcze o nich trochę powiemy. Możecie poczytać więcej na idźpodprąd.pl o tych tak zwanych pokrzywdzonych. Mamy komentarze m.in. z portalu Gazeta.pl pod artykułem, wywiadem z pastorem Pawłem Chojeckim na temat procesu i wyroku Marchwianka. Zero. Skoro wolność słowa też ma swoje ograniczenia, to dlaczego nikt nie skazuje arcybiskupa Jędraszewskiego za tęczową zarazę? Wolno tak mówić o ludziach?
No właśnie.
No właśnie, to ciekawe, bo zostały urażone uczucia ateistyczne.
Czy to są uczucia religijne?
Jędraszewski?
Nie, to, no biskup, nie wiem. No, biskup. Nie, no nie są to uczucia ateistyczne zostały narażone, ale nie ma w kodeksie karnym przepisu o uczuciach ateistycznych. No rzeczywiście, może rzeczywiście racjonalny jest argument, który mówi o tym, że przepis ten 196, on wprowadza nierówność wobec prawa, no bo osoby religijne to mają swój przepis, a osoby ateistyczne to nie mają swojego przepisu. Albo dorobić kolejny kaganiec,
albo
zlikwidować ten.
Bo również Krzysztof Kilian, profesor z Uniwersytetu Zielonogórskiego, z Instytutu Filozofii, mówił, że no nie można obrazić uczuć religijnych, nie można obrazić uczuć. Nie można obrazić stanu psychicznego człowieka. Można obrazić,
człowieka najwyżej obrazić.
Tak, tak też mówił w swojej kontropinii profesor Tadeusz Bartoś, że nie obraża się uczuć, ale ewentualnie człowieka.
Ale chciałem jeszcze pokazać, jakie bezprawie w Polsce panuje, jaka dyskryminacja osób o innym wyznaniu niż katolickie. Bo zobaczcie, biskup Jędraszewski, no ewidentnie tam obraził, czy jakoś znieważył część Polaków. Oczywiście ja jestem za tym, żeby on miał prawo to mówić. Tylko, żeby była jasność, żebym ja miał prawo mówić to, co ja, tam ktoś ateista, żeby miał prawo mówić to, co on myśli, żeby Nergal miał prawo robić, czy mówić to, co myśli, no i żeby też biskup Jędraszewski miał prawo. No ale dobra, biskup Jędraszewski powiedział tam te swoje słowa. Część tam Polaków poczuła się urażona i złożyła doniesienie do prokuratury. Wiecie, jak prokurator oddalił sprawę? Jest konkordat pomiędzy Warszawą a Watykanem. I nie można pociągnąć do odpowiedzialności biskupa Jędraszewskiego. No a że my nie mamy konkordatu, nie mamy też stolicy poza Polską, tylko...
Biskup jest dyplomatą?
No ja nie wiem, ale przecież zostało oddalone to postępowanie właśnie ze względu na konkordat. Tak przy okazji...
Kto podpisał konkordat? Sędzia... Też pytanie właśnie do tych lewicowych naszych słuchaczy. Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Tu sąd nawet nie przyjął takiej staranności, żeby nazwę naszego kościoła precyzyjnie podawać, bo my nie nazywamy się Kościół Nowego Przymierza, tylko Kościół Nowego Przymierza w Lublinie i stosowne dokumenty sąd posiadał, a notorycznie używał innej nazwy na nasz kościół. No nie wiem dlaczego.
Drodzy Państwo, jeszcze kilka komentarzy. Gazeta.pl, bojowniczka hybrydowa. I skazali pastora za dwukrotne ujawnienie tajemnicy państwowej Polski. Ech.
Bo to chodziło o krytykę Kościoła i Dudy.
Nie, chyba na prezydenta Dudy, nie.
Nie, tam chodziło o Kościół, bo to, sędzia... Ja w ogóle muszę to sprawdzić, bo sędzia powiedział, że ja nazwałem Kościół katolicki wielką prostytutką, a tam prezydenta Dudę kimś i tutaj to był ten komentarz, że to jest podwójne ujawnienie tajemnicy państwowej. Bardzo ironiczny komentarz, pokazuje wielką inteligencję piszącego. Ale wracając do rzeczy, ja o ile dobrze pamiętam, nigdy nie mówiłem, że Kościół rzymskokatolicki jest wielką prostytutką, bo wielka prostytutka jest opisana w 17 rozdziale Księgi Apokalipsy, kiedy już będzie jeden światowy rząd i jedna światowa religia z siedzibą w Rzymie. Ale to będzie dopiero w czasie Apokalipsy, a teraz jest czas łaski, czas Kościoła. Także mówię, że Kościół katolicki zaczyna zbliżać się do opisu czasu Apokalipsy, czyli do tego 17 rozdziału wypełnienia obrazu wielkiej wszetecznicy, wielkiej K, wielkiej prostytutki, ale nigdy nie twierdziłem, że już jest. Muszę to sprawdzić, no bo tak sąd samo twierdzi, że ja tak powiedziałem, a ja, przecież znacie moje stanowisko teologiczne, ja często go tu prezentuję. Także widać, że tak powiem, jakieś uprzedzenie katolickie już sądu, po prostu to, co mówiliśmy. Dać gumowy przepis, no to później sędzia już zrobi swoje.
Tak samo też nie nazywałeś Maryi nierządnicą babilońską, co też ci oskarżyciele posiłkowici zarzucają.
Mamy... To są po prostu jakieś przekłamania i niezrozumienia zarówno no, jeśli chodzi o biegłą, jak i też to, co słyszę tutaj w tym uzasadnieniu.
Kapitan Flint, niech się odwoła do Strasburga, nie można skazywać kogoś za mówienie prawdy, wygraną ma w kieszeni, również komentarz na gazeta.pl. I Rafik Men, nie wiedziałem o tej sprawie, ale dzięki za info, kanał Idź Pod Prąd, już zasubskrybowałem na YouTubie.
Dzięki.
Dziękujemy. Drodzy Państwo, musimy kończyć, bo czekamy na kolejny wywiad
z mecenasem
Arturem Nowakiem. Ja tylko jeszcze powiem, co na idźpodprąd.pl. Pastor Paweł Chojecki odwołał się od wyroku. Największym poszkodowanym są Polacy. To jeszcze sąd, czy już katolicka inkwizycja. Treść wyroku w procesie pastora to wszystko na naszej stronie internetowej. Dzisiaj o 18:00 Idź Pod Prąd dogrywka. Moja rozmowa z Dobromirem Sośnierzem, również o posłance Schering Wielgus. Tu już się trochę różnimy, jeśli chodzi o wolność, ale bardzo ciekawa dyskusja. I 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd, a po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego, ilu Goliatów zabił Dawid, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza.
Jeszcze zapraszam. Na koniec podziękowania krótkie. Tak jak powiedziałem, nie jestem usatysfakcjonowany z reakcji mediów. To już mówiłem wcześniej, jeśli chodzi, że nie ma tego komentarza i wzburzenia u dziennikarzy i tylko
dwie dziennikarki z dwóch mediów w Polsce zadzwoniły. Wszędzie tam cytowane są jakieś wypowiedzi do oskarżycieli takich, śmakich i owakich, a no główny, że tak powiem, zainteresowany tylko dwie redakcje. Gazeta Wyborcza w Lublinie i Na Temat. Tylko te dwie redakcje zadzwoniły, żeby usłyszeć moje stanowisko w tej sprawie. Chciałem też podziękować Marianowi Kowalskiemu. Tu dla naszych starych widzów to osoba bardzo, bardzo znana. Marian Kowalski również sam z siebie zadzwonił do mnie z takimi słowami pocieszenia. Wyraził to w taki, powiem, żołnierski sposób, za który dostałby paragrafy, ale to było w rozmowie prywatnej. Mam nadzieję, że nikt tego nie nagrał i nie doniesie tego.
Nadzieja twoja.
W każdym razie bardzo, bardzo ci, Marian, dziękuję. To rzeczywiście było bardzo i miłe z twojej strony i zachęcające dla mnie, że normalni ludzie no właściwie oceniają zarówno ten cały proces, jak i tych ludzi, którzy mnie skarżą. Też jeden z pastorów zabrał już głos publicznie. Pastor Sławek Ciesiłka powiedział, że no przyszli po niego, teraz przyjdą po was. Bardzo mądre zdanie. Dziękuję.
Polecam też naszą wczorajszą rozmowę.
Polscy pastorzy są jak strusie. Nie należy się nimi zbytnio przejmować. Mają głowę głęboko w piachu, a nie powiem co wypięte.
Bo paragrafy
nie pozwalają.
Masz mieć paragrafy, bo inaczej.
Drodzy Państwo, tak jak mówiłam, polecamy naszą wczorajszą rozmowę. Wystąpił m.in. były ksiądz Jerzy, mecenas Michał Hara z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również raper Mikołaj Mądrzyk-Mikser, który także poparł pastora Pawła Chojeckiego. Dziękuję. Z nami byli prawdziwi wolnościowcy, pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję bardzo.
I mecenas Andrzej Turczyn.
Do widzenia.
Do widzenia i mam nadzieję do zobaczenia dzisiaj o 18.
Ilu Goliatów zabił Dawid? No ktoś się uśmiecha, takie proste pytania tu zadaje. Wcale nie jest takie proste. Oczywiście, jeśli chodzi o tego z imienia olbrzyma, czyli takiego człowieka górującego metr czy więcej wzrostem nad innymi, bardzo silnego, mającego wielką włócznię, tarczę i miecz, Dawid zabił o wiele więcej takich olbrzymów, ale zaraz powiem, jak to się stało. Tam mamy w tej historii Dawid, Goliat, prostego chłopaka, kij, proca i kilka kamieni. Nie? Czyli tu naprawdę samodzielnie i prostymi metodami, dzięki zaufaniu do Boga, zabił tego Goliata. Ale otwórzmy sobie drugą księgę Samuela, to jest rozdział 21, 15 werset. Gdy pewnego razu znowu wybuchła wojna między Filistyńczykami a Izraelem i Dawid wyruszył wespół ze swoimi wojownikami, podkreślam, wespół ze swoimi wojownikami, aby stoczyć walkę z Filistyńczykami, a Dawid był zmęczony. Postanowił wtedy Iszbi Znot, potomek rodu olbrzymów, którego włócznia ważyła i tak dalej, postanowił zabić Dawida, lecz Abiszaj, syn Serui, przyszedł mu, czyli Dawidowi, z pomocą, ugodził Filistyńczyka i zabił go. Czyli mamy kolejnego giganta, olbrzyma, którego, no nie sam Dawid już, ale zobaczcie, Dawid od tamtego czasu, kiedy miał tylko kij i proce, stworzył wspaniałą organizację, wspaniałą armię. I teraz, że tak powiem, tych olbrzymów, tych Goliatów załatwił więcej. Warto więc pamiętać, że kiedy chcemy rzeczywiście wielkie dzieła Boże realizować, musimy skupić wokół siebie innych, musimy razem się szkolić i musimy razem zgodnie działać. Musimy mieć organizację, a na imię jej Kościół Jezusa Chrystusa.
Czerwca 1675 roku w Jaworowie król Jan III Sobieski i ambasador króla Francji Ludwika XIV podpisali tajny traktat dotyczący przystąpienia Rzeczpospolitej do wojny z Brandenburgią. tym czasie Francja, prowadząca wojnę z Hiszpanią, Brandenburgią i Austrią, starała się o utworzenie koalicji z Polską i ze Szwecją. Sobieski zamierzał przywrócić zwierzchnictwo Rzeczpospolitej nad Prusami Książęcymi, które podobnie jak Brandenburgia pozostawały pod władzą Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna. Ludwik XIV zobowiązał się do wypłacania Sobieskiemu corocznie 200 tysięcy talarów w złocie, gdy Rzeczpospolita rozpocznie działania wojenne. W dalszej perspektywie Sobieski przewidywał odzyskanie dla Polski Śląska. Aby zrealizować swoje plany, musiał najpierw zakończyć konflikt z Turcją i zyskać poparcie szlachty dla swoich planów. Tego nie udało mu się osiągnąć. Szlachta polska była zainteresowana w odzyskaniu majątków, które utraciła na zagarniętym przez Turcję Podolu. Turcja nie była zainteresowana w zawarciu pokoju z Rzeczpospolitą. Poselstwo, które Sobieski wysłał do Stambułu, zostało potraktowane bardzo pogardliwie. Turcja również była sojusznikiem Francji i Ludwikowi XIV bardziej zależało na niej niż na Rzeczpospolitej. Agenci Fryderyka Wilhelma łudzili polską szlachtę perspektywą wojny ze Szwecją i odzyskania Inflant, a dyplomacja papieska przedstawiała wojnę z Turcją jako chrześcijański obowiązek. Ostatecznie Sobieski porzucił swój bałtycki projekt, choć przygotowania do wojny z Brandenburgią były już zaawansowane. Zdecydował się na zawarcie sojuszu z Austrią, co zaowocowało zwycięstwem pod Wiedniem.